Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam wszystkich, drodzy Państwo. Dzisiaj jest, uwaga, 27 marca 2026 roku. Jutro pierwszy miesiąc wojny. Wojny między Izraelem i Ameryką prowadzonej przeciwko Iranowi. Witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiaj mamy kolejnego live'a. Teraz o godzinie 12, około pół godziny na przedstawienie najważniejszych wydarzeń ostatnich 24 godzin. A dzieje się znowu, drodzy Państwo, tyle. Ceny ropy lecą w górę. Trump wycofał się ze swojego ultimatum i postawił nowe ultimatum. Obie strony zbierają siły do ostatecznej bitwy. Rzeź i pogrom czołgów Merkawa, super izraelskich czołgów w Libanie. Nieprawdopodobne konferencje Trumpa i jego współpracowników, no a szef sztabu armii izraelskiej informuje, że Izraelczycy są na skraju kolapsu, załamania. Także bardzo, bardzo dużo się dzieje. Tankowiec przed chwilą stanął w płomieniach w cieśninie Ormus, także będzie o czym rozmawiać jak codziennie. To jest naprawdę nieprawdopodobne, w jakich my czasach, drodzy Państwo, żyjemy, że ja codziennie mam live'a z wami, który cieszy się dużym powodzeniem, za co bardzo dziękuję i jest tyle do przekazywania najnowszych informacji. Także krótko, już przechodzimy, drodzy Państwo, do rozmowy, tylko jeszcze plan na dzisiaj. Po pierwsze, teraz live o 12, dziękuję za wsparcie, Daniel, Szymi i Bart Jarosiński. Teraz live, przedstawię najważniejsze wiadomości ostatnich 24 godzin, postaram się zrobić to w 30-40 minut, potem interakcja z Wami, pytania od widzów, postaram się odpowiedzieć na wszystkie, o ile to będzie oczywiście możliwe, a o 20 obiecany odcinek, bo to Was bardzo interesowało, naprawdę rewelacyjny, z najlepszym ekspertem w Polsce zajmującym się gazem i ropą, to znaczy doktorem Szymonem Kardasiem. Doktor Szymon Kardaś wytłumaczy, ile gazu kupujemy w Katarze, ile ropy kupujemy w Arabii Saudyjskiej i jak zamknięcie cieśniny Ormus wpłynie teraz na ceny długofalowo w Polsce wszystkiego absolutnie, ale przede wszystkim gazu i benzyny. No i porozmawiamy o konsekwencjach gospodarczych dla Polski, dla świata, ale przede wszystkim dla mnie i dla Was, drodzy Państwo, zwykłych Polaków, którzy będą cierpieć na skutek tej wojny jeszcze pewnie długo. Czyli tak, plan jest ustalony. Ruszamy, drodzy Państwo, teraz z live'em, a o 22 odcinek widzimy się, odcinek z doktorem Kardasiem. Kto nie widział odcinka z Jackiem Bartosiakiem, radzę obejrzeć, bo jest bardzo, bardzo ciekawy. Dzięki za wszystko, całe wsparcie od pani Pauliny Kunikowskiej, od pani Kasi Persson. Szymi, proszę bardzo, jeszcze raz, super. Kochani, kciuki i lecimy. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję. Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. I oczywiście kciuk dla Pomelo, pysznej, zdrowej diety pudełkowej, dzięki której oszczędzicie czas. Zobaczcie, to jest moja książka, Izrael na wojnie. Ostatnia i bardzo, bardzo aktualna. Jeżeli chcecie zrozumieć, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, przeczytajcie tę książkę w księgarni internetowej historiarealna.pl. Ona na Was między innymi czeka. I ostatnia historia. Wspierajcie Historię Realną, drodzy Państwo, na Patronite, na YouTubie, w postaci donate'ów tutaj na czacie. O, a propos, bardzo dziękuję Koziemu, 3212. Glacial, witam w gronie realistów, bo to wsparcie pozwala nam się skupić na tej pracy, robić dla Was te live'y. Rzuciłem wszystko inne i siedzę i przeglądam dla Was codziennie informacje z Iranu, ale również z Ukrainy, bo i Ukrainy dzisiaj porozmawiamy, bo się dzieje bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale uwaga, wsparcie oczywiście nie jest obowiązkowe. Kto ma ochotę, niech wspiera nas tak jak może. Like? Liczy się. Sub? Bardzo się liczy. Marzymy o tym, żeby mieć 750, może 800 tysięcy subskrypcji. No i oczywiście komentujcie nasze filmy. Tyle tytułem wstępu. Już trochę się zebrało widzów. Możemy ruszać z koksem. Drodzy Państwo, zaczynam od złej wiadomości. Chociaż nie. A może zacznijmy od dobrej dla odmiany. Słuchajcie, byłem wczoraj na meczu Polski na Stadionie Narodowym. Wygraliśmy 2-1 z Albanią w pierwszym barażu. O, dziękuję za kolejne wsparcie. Już patrzę. Artur. Artux, przepraszam. Wygraliśmy 2-1 z Albanią w pierwszym barażu. Mecz był trudny, dużo emocji, świetnie się bawiłem, a ci, którzy lubią klimat panujący na Stadionie Narodowym, to pewnie jeszcze lepiej się bawili. Ja nie jestem fanem, ale było spoko. Czeka nas teraz bój ze Szwecją we wtorek, która pokonała Ukrainę. Jestem dobrej myśli, pojedziemy na mistrzostwa, oby. Aha, jeszcze dodam, że trafiłem, ten ktoś śledzi mnie na mediach społecznościowych, no to trafiłem wynik. Jeżeli oglądaliście wczoraj mecz, napiszcie może w komentarzach dwa słowa, jak wam się nasze orły podobały, bo odpalili późno, ale odpalili. Nervus i Natręt, dzięki za wsparcie. Michelangelo, dzięki za wsparcie. Także Lewandowski strzelił, Zieliński, super. Lecimy. Zaczynamy teraz w takim razie już naszego live'a od złej wiadomości jednak, czyli wiadomość numer dwa. Ropa Brent za baryłkę $110. Dlaczego, drodzy Państwo? Ano dlatego, że z całego tego gadania o rozejmie, z tych wszystkich zapowiedzi Trumpa, że już pokój jest za chwilę, za momencik, nic nie wychodzi. Trump rzeczywiście tymi swoimi tweetami, tymi wypowiedziami obniżył cenę ropy, no ale kiedy za słowami nie poszły czyny, no to oczywiście ropa się idzie w górę. I teraz tak, Trumpinio, nasz drogi, przedłużył ultimatum. Tak, nie jest to dla was pewnie zaskoczeniem. Zaczynamy od tweeta kluczowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z prośbą Iranu, wstrzymuje zniszczenie elektrowni tego kraju do poniedziałku 6 kwietnia 2026 roku do godziny 20. Rozmowy z Irańczykami trwają i mimo fałszywych oświadczeń tak zwanych fake media news, czyli fake news media, czyli tych mediów, które piszą złe rzeczy o Trumpie, te rozmowy idą bardzo dobrze. No cóż można powiedzieć, drodzy Państwo, tyle Trump. Dzięki za całe wsparcie. Alfa Johnny, Joanna Robson, matko, co tu się dzieje? Maciek Jarosz, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. To mnie nakręca i zachęca do robienia dla Was kolejnych odcinków. Witam wszystkich patronów. Drodzy Państwo, ja policzyłem 3, poprawcie mnie, już ultimata Trumpa, które przeszły i nic się nie stało. Najpierw dał 48 godzin na totalną kapitulację. Potem dał 5 dni na to, żeby się dogadać. A teraz, drodzy Państwo, te 5 dni już minęły, no to dał kolejne 10 do 6 kwietnia, co w ogóle pokazuje, że ta wojna będzie się ciągnęła do 6 kwietnia. Przypominam, mamy dzisiaj 27 marca. Boże, ile można? W każdym razie jest takie słynne powiedzenie taco, czyli Trump always chickens out, czyli Trump zawsze spęka. Doprowadza pewną sytuację do skrajności, i jeżeli uda mu się zmusić rywala do ustąpienia, no to wtedy ten rywal, to Trump wygrywa, ale jeżeli rywal twardo stoi, nie oddaje ringu, nie zdaje się zepchnąć do narożnika, to Trump pęka na sam koniec. No jak widzicie, znowu stało się to samo. A żeby sprawa była jeszcze bardziej tragikomiczna, no to Iran, słuchajcie, opublikował oficjalne oświadczenie w sprawie tego tweeta Trumpa. Otóż, drodzy Państwo, ono jest krótkie. O nic nie prosiliśmy. Nie prosiliśmy Trumpa o przedłużenie ultimatum o 10 dni. Nieprawdopodobne, drodzy Państwo. Tak się zaczyna nasz dzisiejszy live od takiego śmiesznego elementu. Witam wszystkich. Już jest nas, drodzy Państwo, prawie 10 tysięcy. Witam pana Michała na pokładzie. Dobrze, to jest pierwsza wiadomość dnia. Potem, drodzy Państwo, już mamy potwierdzenie, że rozmowy pokojowe rzeczywiście się tam toczą niemrawo za pośrednictwem Pakistanu. Działa to w ten sposób, że 15 punktów Trumpa zostało przekazanych Pakistańczykom, Pakistańczycy przekazali je Amerykanom, a potem Iran przekazał swoje 5 punktów zaporowych Pakistańczykom, oni przekazali je Amerykanom. Nie będę powtarzał tych punktów, bo to wszystko jest wczoraj dokładnie punkt po punkcie wam przeanalizowałem. Krótko mówiąc, obie strony mają daleko idące rozbieżności, co powoduje, że zawieszenie broni staje się coraz mniej prawdopodobne, a bardziej prawdopodobne staje się eskalacja. Eskalacja trwa Iran bombarduje Izrael, co najmniej kilka miast, jest mnóstwo rannych, zaraz o tym opowiem. Zawraca tankowce z cieśniny Ormus. Kolejna sprawa, ostrzelał przed chwilą, to jest wiadomość jeszcze niezweryfikowana, dosłownie jak wszedłem na live'a, to widziałem płonący tankowiec, gigantyczny statek pod tajską banderą podobno, który próbował się przemknąć przez cieśninę Ormus i został w niej ostrzelany, także płonie w tej chwili, nie wiem, jakieś tam tony ropy naftowej. No ale Trump zwiera szeregi, bo szokująca informacja z ostatnich godzin, 10 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych, armii amerykańskiej ma zostać przerzuconych w tą sferę, strefę konfliktu. Czyli tak, mamy 4400, to są te dwie grupy, które płyną na USS Tripoli i USS Boxer, to są Marines. Mamy 4000 spadochroniarzy z 82. powietrzno-desantowej i teraz jeszcze kolejne 10 tysięcy, co powoduje, że amerykańska prasa już pisze o tym, że decyzja o inwazji na Iran została podjęta. Uwaga, według źródeł na przykład rosyjskich z kolei ta inwazja ma się rozpocząć z trzech kierunków w ciągu 72 godzin. Najpierw rozpocznie się wielkie bombardowanie, do którego Amerykanie teraz zbierają pociski, przygotowania artyleryjskie, a potem wkroczą łodzie desantowe i śmigłowce, które wysadzą Marines i komandosów. Podobno Zjednoczone Emiraty Arabskie też zamierzają się włączyć do tej operacji. Proszę, piękne wsparcie, Dawid Piechowski. Bardzo, bardzo panu dziękuję. I słuchajcie, co się dzieje. Według amerykańskich analityków ta operacja lądowa potrwa 3-4 tygodnie i to, drodzy Państwo, ma być ten final blow, o którym wczoraj mówiliśmy, ostateczne uderzenie, to znaczy Trump doszedł do wniosku ze swoimi współpracownikami, że Iran jest krnąbrny, stawia złe żądania, nie może się pogodzić z tym, że przegrał wojnę i czuje się zwycięzcą, w związku z tym trzeba dodać mu, tak naprawdę go potężnie uderzyć, eskalować, żeby deeskalować całą wojnę. Oczywiście podpowiadają to Izraelczycy i teraz posłuchajcie, w angielskojęzycznej prasie były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Izraela, generał Joab Galant, opublikował artykuł Jak wykończyć Iran? Otóż posłuchajcie, jak chyba pomysł. Trzeba natychmiast dokonać inwazji lądowej, zaatakować wyspę Hark. Oczywiście to będzie wymagało olbrzymich pieniędzy, olbrzymiego wsparcia z powietrza i z wody, no i oczywiście poniesie za sobą duże straty, ale jest to ryzyko, które, pisze izraelski generał, warto podjąć. I teraz jak obstawiacie, drodzy widzowie historii realnej, kto według izraelskiego generała, byłego ministra obrony, ma tej inwazji dokonać? Czyżby dzielni chłopcy z IDF, izraelscy żołnierze? Bo przypominam, że ta wojna toczy się w interesie Izraela, tak? Na izraelską prośbę. Nie, drodzy Państwo, domyśleliście się dobrze. Generał Galant ma taki pomysł, żeby tę inwazję przeprowadzili Amerykanie i to oni ponieśli te koszta. Przypomina mi się ta scena z filmu Shrek. Pamiętacie, kiedy król mówi, że jest gotowy na poświęcenia podczas tej wojny, a tym poświęceniem będzie wasze życie, drodzy rycerze? Ale jest to poświęcenie, które jestem w stanie przyjąć. Także mówiąc szczerze, na miejscu tego generała to bym takich rzeczy nie pisał, bo to tylko amerykańską opinię publiczną i tak, o czym zaraz wam powiem, bo notowania Trumpa już osiągnęły dno. Dzisiaj jest nowy sondaż Fox News. Prowadzą po prostu Amerykanów do szału. Dobrze, teraz zestawienie złotych myśli Trumpa. Wiem, że to bardzo lubicie. To jest już stały element, widzę po reakcjach waszych, naszych live'ów. Trump wziął udział co najmniej w 2-3 konferencjach prasowych, no i czy się dostarczył tym wdzięcznych tematów dla Piotra Zychowicza, do live'a i dla widzów historii realnej. Dobrze, pierwsza taka konferencja to siedział sobie, po bokach miał Rubio i Hexeta, no i cóż mówił wódz? Cała ta wojna to test. To był test dla NATO. Nowy cel wojny, test dla NATO. Jestem bardzo zawiedziony postawą NATO. Zapamiętamy to my, Amerykanie, na zawsze. Czyli, że NATO nie włączyło się do tej wojny. Powtórzmy, nie miało żadnego powodu, żeby się włączać, bo nie konsultował tego Trump. NATO jest ze swoimi sojusznikami. NATO jest paktem obronnym i nie ma powodu, żeby brało agresji. Jest paktem północnoatlantyckim, więc nie ma nic wspólnego z Zatoką Perską i wojnami Izraela. Jak Ameryka chce się w to bawić, proszę bardzo. Ale dlaczego my mielibyśmy jako Europejczycy, jako sojusznicy umierać na tego typu imprezach? Nie, jest to po prostu nie do pojęcia. Przypomnę, że Polacy już dwa razy się dali na coś takiego nabrać. Żadnych zysków z tego nie mieliśmy, a mnóstwo naszych chłopaków oddało życie po prostu w Afganistanie i w Iraku, a potem Trump po latach powiedział, że się dekowali sojusznicy. Także sam jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, tak bym powiedział. Hexet potem się wypowiedział i powiedział tak: będziemy dalej negocjować, negocjować przy pomocy bomb. Polityka, przepraszam, wojna jest przedłużeniem polityki i my, Amerykanie, negocjujemy przy pomocy bomb. No to chcę powiedzieć, że słabe negocjacje, bo im więcej tych bomb spada, tym Irańczycy są coraz bardziej wściekli. Najnowsze wiadomości. Iran zmobilizował milion ludzi do walki i rozdał im broń. To jest oczywiście regularna armia, 600 tysięcy, to jest Korpus Strażników Rewolucji, to jest te wszystkie milicje, Bazi i tak dalej, te wszystkie ugrupowania, ale uwaga, pod wpływem tych bomb i tych negocjacji Hexeta setki tysięcy, dziesiątki tysięcy zwykłych młodych Irańczyków, pozdrawiam pana Jacka Jędrzejczaka i dziękuję za wsparcie, szturmują teraz rozmaite biura werbunkowe tych organizacji i chcą po prostu walczyć w obronie ojczyzny. I teraz powiedzmy tak, reżim ajatollahów to jest paskudny reżim. Był bardzo niepopularny w kraju, ale czymś innym jest oczekiwanie, że Amerykanie mogliby obalić ten reżim, ale czym innym jest operacja amerykańska, kiedy bomby spadają ludziom po prostu na głowy, szczególnie izraelskie, ale amerykańskie też, przypomnę tą szkołę zbombardowaną, po prostu ludzie w takich sytuacjach reagują, no dobra, reżim jest jaki jest, ale trzeba bronić ojczyzny przed agresją. Także efekt oczywiście tej dyplomacji bombowej, jak to powiedział Hexet, jest dokładnie odwrotny od zamierzonego i Irańczycy zapowiadają tak, jeżeli rozpoczniecie swoją inwazję, czekają na was straszne, mordercze niespodzianki, zmasakrujemy was, Afganistan i Irak nic was nie nauczyły, a tamte dwie wojny będą niczym w porównaniu z irańską pułapką, w którą się wpakujecie, czyli Iran, jak widzicie, nie pęka. Dobrze, co też dalej opowiadał Trump? Na przykład przywódca Niemiec powiedział, to nie jest nasza wojna. Ma na myśli oczywiście wojnę w Iranie. To ja mu odpowiem tak, Ukraina to nie jest nasza wojna Amerykanów, a jakoś wam pomagamy Europejczykom. Kolejna moim zdaniem teza co najmniej do dyskusji, ponieważ jest to wojna Ameryki, ponieważ Ameryka używając do tego ukraińskich żołnierzy walczy w obronie swojej strefy wpływów, tak, w Europie i odsuwa strefę wpływów Rosji. Ukraina to są dwie wojny w jednym. Pierwsza to jest wojna Ukrainy o niepodległość przeciwko Rosji, ale druga to jest oczywiście wojna proxy, którą Ameryka prowadzi przeciwko Rosji. W związku z tym znowu absolutnie się nie zgadzam z prezydentem Stanów Zjednoczonych. On naprawdę nie robi nam łaski, że pomaga Ukrainie, chociaż teraz robi to za pieniądze, jak wiadomo, bo leży to po prostu w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby strefa wpływów Ameryki była jak największa, a Rosji jak najmniejsza. To jest przecież logika wielkich mocarstw, a nie żadne przysługi. Teraz tak, Trump się przyznał wprost absolutnie, po co mu była potrzebna marynarka wojenna krajów sojuszniczych, między innymi przecież Polski, bo przecież my mamy też te trałowce i niszczyciele min, w cieśninie Ormus. Posłuchajcie, cytat z Trumpa. Nawet jeżeli zniszczymy 99% zdolności bojowych Iranu, to nas nie satysfakcjonuje, bo ten 1% nas niepokoi, bo ten 1% to może być rakieta, która uderzy w nasz okręt w cieśninie Ormus i zatopi okręt warty miliard dolarów. A Trump nie chce stracić okrętu wartego miliard dolarów od rakiety za 50 tysięcy, bo nie chce, żeby w telewizji amerykańskiej Amerykanie sobie oglądali tonący niszczyciel amerykański i amerykańskich chłopców zjadanych przez rekiny, tak? W związku z tym oczywiście próbuje przerzucić tę odpowiedzialność na Europejczyków. Dziękuję za wsparcie panu Magic, którzy to oni powinni wysłać swoje statki, okręty, przepraszam, i niech oni giną, a nie my. Ale przypomnę, kiedy na początku wojny nie uzgadniał tego z nami, no bo nie chciał się dzielić szybkim, prostym zwycięstwem, swoją trzydniową operacją specjalną. Teraz jak zaczęły się kłopoty, no to oczywiście prosi o pomoc. Dobrze, piąta wypowiedź Trumpa akurat pozytywna, rozejm w 2-3 tygodnie. Oby, drodzy Państwo, bo to też jedna z rzeczy, które najczęściej pytacie, ale oczywiście trudno wierzyć tym słowom z drugiej strony, no bo Trump już zapowiadał, nie wiem, z 2 tygodnie temu, że ta wojna się skończy w 3 dni. Nic takiego się nie stało. Dobrze, teraz tak, Trump powiedział, że jest wspaniały prezent, pamiętacie o tym? wczoraj wam mówiłem, od reżimu irańskiego, ale nie może powiedzieć jaki, ale dostał bardzo drogi, piękny prezent. I teraz się wygadał na tej konferencji, otóż twierdzi, że Irańczycy w geście dobrej woli, żeby pokazać, że to on jest bosem, przekazali Ameryce 8 tankowców pełnych ropy. 8 tankowców pełnych ropy, które miały 2 czy 3 dni temu już wypłynąć do Amerykanów jako taki rodzaj, nie wiem, wotum do przebłagania bóstwa, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych. No i wiecie, co oczywiście zrobili internauci? Rzucili się na te wszystkie strony internetowe, na których można śledzić ruch statków i okrętów na całym świecie. No i zgadnijcie, czy znaleźli te 8 irańskich tankowców z ropą dla Trumpinio. No, pytanie retoryczne. Witam wszystkich, jest już nas 15 tysięcy. O, tu jest jakaś pozytywna informacja, ropa Brent $104. No proszę, ja przed chwilą, nie wiem, kto z nas ma bardziej aktualne informacje, przed chwilą na Twitterze był komunikat, że 110. No, kursy ewidentnie się mogą też wahać oczywiście. No ale mało tego, drodzy Państwo, nie tylko nie wysłali przez cieśninę Irańczycy 8 pięknych, cudownych, złotych, pozłacanych tankowców dla Trumpa pełnych pięknej, pachnącej ropy, używając poetyki pana prezydenta, ale na wysepce Larak umieścili taki swój checkpoint i zawracają, dzisiaj zawrócili 3 statki, które nie chciały zapłacić haraczu w wysokości 2 milionów albo próbowały się prześliznąć przez cieśninę Ormuz. W związku z tym cieśnina, drodzy Państwo, można powiedzieć, jest oficjalnie zamknięta, oficjalnie dla sojuszników Ameryki i Izraela, no a nieoficjalnie to po prostu trzeba zapłacić, więc zarabia sobie ten sposób Iran na tej wojnie. Dobrze, kolejna sprawa, kolejna wypowiedź Trumpa, słuchajcie. Trump mówi tak, jest taki facet, nazywa się Antony Blinken. Przypomnę wam, że to jest sekretarz stanu z czasów Bidena. Nikt nie wie, co to za facet. To jest człowiek Bidena, jakiś podejrzany chłop. Ale powiedział w telewizji, powinienem był zaatakować Iran. Żałuję, że tego nie zrobiłem. Prezydent Trump ma rację. Dobrze, że to zrobił. No słuchajcie, to jest rzeczywiście bardzo poważna sprawa, jeżeli czołowy polityk, który odpowiadał za politykę zagraniczną Partii Demokratycznej przez tyle lat, przyznaje Trumpowi rację i żałuje, że sam nie zaatakował Iranu. No i Trump mówi, dzięki Blinken, nie spodziewałem się od ciebie takiej pomocy. No też mnie zaskoczyło to, a dzisiaj słuchajcie, wchodzę na Twittera, na profil pana Antonego Blinkena i on napisał tak, wszystko fajnie, tylko ja tego nie powiedziałem. Wcale tego nie powiedział. Także znowu Trump sobie powiedział po prostu, co mu tam duszy grało, nie przejmując się faktami. Jedna też śmieszna rzecz, żeby już tak tego Trumpa tak nie postponować, zadzwonił do telewizji, było połączenie telefoniczne i powiedział coś naprawdę rozbrajającego. Wiecie, jak wyglądają amerykańskie prezenterki? Są to takie panie blondynki, bardzo zadbane, które prezentują newsy, no i łączy się Trump z tą panią i ona go pyta, czy są jakieś informacje o zwykłych Irańczykach, czy oni aby mają na pewno jedzenie i wodę do picia, a Trump zamiast odpowiada jej tak, jesteś piękną kobietą, czy pamiętasz naszą kolację, czy też lunch, który zjedliśmy razem wiele lat temu w Trump Tower? Nic się nie zmieniłaś od tego czasu, mało tego, wypiękniałaś. Ona zdębiała, słuchajcie, w tej telewizji, a on mówi, no wiesz, wiem jakie są czasy, teraz nie można by już mówić kobiecie, że jest piękna. Dziękuję Mateuszowi Śliwińskiemu, Sabinie i Tomaszowi Leszczyńskiemu za wsparcie. Bardzo Państwo są mili i uprzejmi. Te wsparcie zachęca mnie do dalszej pracy. Także widzicie, Trump no, nie traci poczucia humoru. Tam jeszcze kilka osób było w studiu, no, reakcja była niezapomniana, a Trump powiedział, słuchajcie, już jestem na końcu mojej politycznej kariery, mogę sobie mówić wszystko, co mi się podoba. Dobrze, jeszcze do Trumpa wrócimy, ale chcę wam teraz ogłosić konkurs z historii realnej na tym live'ie. Otóż na najbardziej absurdalną wypowiedź dnia. I bardzo was proszę o to, żebyście wpisywali w komentarzach, która wydaje wam się bardziej absurdalna. Tym razem do szranków staje 2 zawodników. Pierwszy to sekretarz stanu Marco Rubio, a drugi to wiceprezydent J.D. Vance. Otóż wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że Iran jest największym zagrożeniem dla Ameryki, jakie kiedykolwiek istniało, dlatego że Iran może wysłać i wysyłał wcześniej strasznych islamistów, którzy mieli na sobie takie, wiecie, wybuchowe pasy i wchodzili do centrów handlowych i do innych miejsc, no i robili krzywdę wielu ludziom. I teraz mówi Vance, i wiecie, co nam groziło? Że oni teraz będą wchodzili do tych centrów handlowych w atomowych kamizelkach. I w tych kamizelkach byłyby bomby atomowe i oni by się wysadzali z tymi bombami atomowymi w naszych molach. Kto nie wierzy, niech zajrzy na Twittera. Naprawdę J.D. Vance tak powiedział, a ja chciałem tylko podziękować wspierającym pani Barbara Grzegorczyk i tu mi już uciekło, jest Andrew. Bardzo dziękuję. Także to jest pierwszy kontender. Powodem wojny w Iraku, w Iranie, przepraszam, według Vance'a było zagrożenie atomowych samobójców amerykańskich w centrach handlowych, ale co powiedział Marco Rubio? Uwaga, cieśnina Ormus mogłaby zostać jutro otwarta, gdyby nie to, że Iran zagraża przepływającym tamtędy statkom. Jest to oburzające, jest to pogwałcenie prawa międzynarodowego. Państwa na całym świecie, którym zależy na przestrzeganiu prawa międzynarodowego, powinny interweniować i zająć się tą sprawą. Tyle Marco Rubio. Ja tylko to skomentuję tak, no ręce nie mają gdzie opadać. Przepraszam bardzo, ale w ramach jakiego artykułu prawa międzynarodowego jest cała ta agresja przeprowadzona? Dlaczego cieśnina Ormus została zamknięta? Przecież przed tą wojną była otwarta i ten straszny reżim, o którym tutaj opowiada Rubio, przepuszczał tamtędy wszystkie statki i się nikogo nie czepiał. W związku z tym takie typu wypowiedzi jest postawieniem sprawy po prostu na głowie. To Ameryka działa wbrew prawu międzynarodowemu, to Ameryka spowodowała ten kryzys dla swoich sojuszników. Mówiliśmy o tym, że na przykład Japonia sprowadza prawie całą Europę przez cieśninę Ormus i Ameryka powinna tą sprawę posprzątać. Jeżeli się rozpaliło pożar, to trzeba go ugasić, a nie tego typu rzeczy opowiadać. Także no, muszę powiedzieć, Rubio, który wydawał mi się tym najrozsądniejszym spośród ludzi Trumpa, niemiło mnie tą wypowiedzią zaskoczył. To co, kto palnął większą głupotę? Rubio czy J.D. Vance? Napiszcie w komentarzach. Tymczasem, drodzy Państwo, cóż ciekawego się jeszcze dzieje? To może taka jedna wiadomość z tego, jak bardzo Amerykanie są zdesperowani. W pierwszych dniach wojny zużyli 850 Tomahawków. To tylko taki jeden kamyczek statystyczny do tego, żeby Wam pokazać, co się dzieje, jak olbrzymia ilość pocisków została wystrzelona, żeby zniszczyć te 9 czy 10 tysięcy celów, o których mówią Amerykanie. I teraz doszło do tego, że wczoraj Wam mówiłem na live, że Amerykanie przerzucają część rakiet Patriot z Ukrainy na Bliski Wschód, co po prostu bardzo poważnie zmniejszy możliwości obrony ukraińskich miast przed rosyjskimi dronami i pociskami. No i to będzie kolejny plus tej wojny dla Putina, który zarabia na niej mnóstwo pieniędzy, na ropie, a teraz jeszcze będzie słabsza obrona przeciwlotnicza na Ukrainie. Ale to nie wszystko. Posłuchajcie, co pisze amerykańska prasa. Amerykanie przerzucili 750 milionów, które państwa Europy, i trzeba by sprawdzić, czy przypadkiem również nie Polska, 750 milionów dolarów w ramach programu PURL. To jest program, który działa tak. My, Europejczycy, wpłacamy kasę, w tym przypadku 750 baniek, i te pieniądze są wydawane w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym i one zasilają Ukrainę. I teraz wyobraźcie sobie, patrzę, jest nas 17 tysięcy, rewelacja. I wyobraźcie sobie, co się stało. Te środki zostały przerzucone na zakup sprzętu dla amerykańskiej armii na Bliskim Wschodzie. Pięknie. I z ciekawostek jeszcze taka rzecz. Trump złamał tradycję, która trwa 165 lat od 1861 roku, że na amerykańskich banknotach, jak ktoś ma dolary w kieszeni, w portfelu, to może sprawdzić, zawsze był podpis skarbnika i sekretarza skarbu USA, a na nowych banknotach będzie podpis pana prezydenta Trumpa. Tak, domyślacie się. Tradycja 165-letnia nie ma żadnego znaczenia. Przenosimy się do państwa położonego tam, gdzie chcę. Być może to najważniejsza dzisiaj wiadomość, którą chciałem państwu przekazać. Otóż szef sztabu IDF, czyli Izraelskich Sił Obronnych, generał Eilat Zamir powiedział, że armia izraelska jest obecnie na skraju załamania, na skraju kolapsu. Dlaczego? Dlatego, że brakuje desperacko żołnierzy. Natychmiast w tej chwili brakuje 15 tysięcy żołnierzy w linii, którzy mogliby obsadzić jednostki i etaty. Posłuchajcie, oni prowadzą co najmniej 3 wojny w tej chwili. Bombardują Syrię, mają operację lądową i zmasowane bombardowania południowego Libanu i Bejrutu i również muszą latać, cały Bliski Wschód przelecieć, żeby bombardować Iran. W związku z tym już ten IDF jest rozciągnięty do granic możliwości. Dziękuję Maxisus za wsparcie i sytuacja zaczyna być po prostu tragiczna. Ten generał mówi obrazowo, że właśnie w tej chwili macha 10 czerwonymi flagami przed kierownictwem państwowym. Nasza armia jest blisko kolapsu. I teraz co dodał, drodzy Państwo, że natychmiast w tej chwili trzeba rozpocząć pobór hasydów, czyli tych religijnych wyznawców judaizmu, którzy noszą te czapy, pejsy, hałaty, mieszkają sobie w rozmaitych miejscach, między innymi na Measzerim w Jerozolimie i unikają służby wojskowej. Ale mówi pan generał, że bez powołania tego towarzystwa, zagonienia ich w kamasze, po prostu nie da się dłużej walczyć. W związku z tym wczoraj pytaliście mnie na czacie w tej części pytań i odpowiedzi, a co z Izraelem? No Izrael też czuje, że mu się pali pod, no że czas się kończy. W Izraelu spadają cały czas bomby na Tel Awiw, Kafr Qassim, Haifę, Pitak Tikwę. Jest 149 rannych w ciągu 24 godzin, a więc cały czas żelazna kopuła przepuszcza coraz więcej pocisków, ale to nie jest najważniejsza wiadomość, jeżeli chodzi o Izrael. Najważniejsza wiadomość jest inna. Portale branżowe donoszą o masakrze super czołgów Merkava. Jak pamiętacie, często się spieraliśmy z naszymi ekspertami tutaj, jaki jest najlepszy czołg świata, Abrams, Leopard czy Merkava. No i różne były opinie, ale wielu uważało, że Merkava. I te Merkawy są właśnie masowo uszkadzane w Iranie. W Libanie. Przeczytałem taki raport, że prawie 100, jak wszedłem do środka, to się okazało, że 73, ale to i tak dużo zostało uszkodzonych w rozmaitym stopniu, oczywiście, żeby było jasne, tak? To nie są straty bezpowrotne, wiele tych ciągniki odciągają te popalone skorupy i one będą pewnie remontowane. Ale uwaga, Hezbollah, który panuje nad południowym Libanem, przywitał wkraczających Izraelczyków, domyślacie się Państwo, wojną XXI wieku, czyli wojną asymetryczną. To już drugi raz się zdarza, bo w roku 2006 podczas II wojny libańskiej było dokładnie to samo. Izraelczycy weszli na pewniaka i tam za każdym krzakiem siedział facet z RPG i trzepali po prostu z tych wyrzutni do tych Merkaw i też bardzo dużo tych super, super czołgów uszkodzili. Tym razem główną rolę odgrywają tak drony. Mamy do czynienia co najmniej z 2-3 nagraniami, na których widać te kamerki, tak jak na Ukrainie, i drony wpadają w te FPV lub też amunicja krążąca, bo to są różne tutaj informacje i nazwy, w czołgi. 2 takie czołgi widać na kompletnie zdemolowanym rynku w miejscowości Tabijeh i one tam uderzają w te 2 czołgi, a jedno wideo to trudno powiedzieć w jakim miejscu. Jednego tylko dnia 21 Merkaw miało zostać uszkodzonych. Są to po prostu gigantyczne, gigantyczne straty. Co ciekawe, pojawia się tam mówiłem wam o tej zasadce. W Hezbollah złapał w zasadzkę ogniową jedną z kolumn i żołnierze izraelscy musieli porzucić uszkodzone czołgi na polu bitwy i uciekali na piechotę. Jest też informacja, że 2 żołnierzy izraelskich zginęło na skutek friendly fire, czyli własna amunicja, własne pociski ich wysłały na drogę do Jerozolimy. Co ciekawe, jeden z tych żołnierzy nazywał się Wolański. Niewykluczone, że miał polskie korzenie. Narasta frustracja i to bardzo ważna informacja, która bardzo Was na pewno zainteresuje, państw arabskich, państw Zatoki Perskiej. Jak wiecie, oni mają takie poczucie, że Amerykanie ich narazili na śmiertelne niebezpieczeństwo. Rozpoczęli wojnę, a potem nie są w stanie ochronić tych państw, które sprzedają, no wiecie, doskonale żyją z Ameryką, przed dronami i pociskami irańskimi. I uwaga, teraz naprawdę bardzo poważny cios dla prestiżu Stanów Zjednoczonych. Otóż dzisiaj prezydent Włodymyr Zełenski pojawił się w Arabii Saudyjskiej, gdzie był fetowany przez szejków i uwaga, tak podpisał porozumienie o wymianie technologicznej i sprzedaży broni Arabii Saudyjskiej. To znaczy Saudowie zobaczyli, że po prostu nie rozumieją Amerykanie wojny XXI wieku i trzeba się zgłosić do kogoś, kto się po prostu na tym zna. I wygląda na to, że Saudyjczycy, a pewnie za nimi pójdą kolejne państwa Zatoki Perskiej, podpiszą z Ukraińcami umowy i być może po zakończeniu wojny na Ukrainie ukraińscy specjaliści od dronów wyjadą sobie na lukratywne kontrakty i będą bronili przed irańskimi pociskami potencjalnie spadającymi te wszystkie instalacje. A Ukraina zrobi koszmarne pieniądze, sprzedając swoje znakomite systemy antydronowe, które służą teraz do strącania dronów rosyjskich państwom Zatoki Perskiej. No będzie to bardzo poważny cios dla Trumpa i Amerykanów, którzy przy pomocy swoich bardzo drogich, tradycyjnych technologii jak rakiety TAT czy Patriot po prostu są bezradni wobec tych pocisków, które tam, wiecie, podpalały biurowce i hotele w Dubaju. To tyle, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, a Zjednoczone Emiraty Arabskie się wściekły i stwierdziły, że też nie czekają na Amerykanów i same będą próbowały na czele jakiejś bliżej nieokreślonej koalicji odblokować cieśninę Ormus. Jeżeli to się potwierdzą te informacje, to Zjednoczone Emiraty Arabskie znajdą się oficjalnie w stanie wojny z Iranem. Dobrze, Iran opublikował cele, aha, bo wszyscy zadają sobie takie pytanie, dlaczego Trump chickens out, dlaczego Trump wycofał się z tego swojego ultimatum i przedłużył je znowu o kolejne 10 dni do 6 kwietnia. Otóż Iran uważa, że to dzięki temu, że to Iran powiedział, że w przypadku inwazji na wyspę Hark natychmiast rozpoczną się uderzenia w kluczowe elektrownie, w kluczową infrastrukturę gazową, infrastrukturę naftową w państwach Zatoki Perskiej i teraz opublikował dosłownie dzisiaj, drodzy Państwo, parę godzin temu mapę, taką lekko interaktywną z takimi fajnymi gadżetami, która pokazuje kluczowe strategiczne cele w Zatoce Perskiej, które znajdują się w zasięgu irańskich pocisków i dronów. Spójrzmy, ilu nas jest. No proszę bardzo, 19 300. Słuchajcie, wyzwanie dla widzów historii realnej. Co wy na to? 20 000 dzisiaj na live. Brakuje 700 osób. Podejmujecie? No to odpalajcie na telefonach, wołajcie znajomych, sąsiadów przed telewizory. Spróbujemy, może się uda. Dobrze, teraz tak. Iran, jak wiecie, to nie będę powtarzał informacji z wczoraj, fortyfikuje wyspę Hark, sprowadza tam drony, miny, cały ten sprzęt rakietowy i zapowiada krwawą łaźnię oczywiście Marines. Oczywiście to być może tylko takie strachy na lachy, no bo pamiętajcie, że Amerykanie oczywiście mają bardzo, bardzo doskonałą machinę wojenną i tak łatwo oczywiście też się pobić nie dadzą. Ale co ciekawe, jest follow-up do wczorajszej informacji o tym, że z 13 baz na terenie, co najmniej 13 baz na terenie Bliskiego Wschodu, Amerykanie wycofali swój personel w obawie przed tym, że zostanie on po prostu zabity przez irańskie pociski. I ci ludzie, jak wam wczoraj mówiłem, zostali umieszczeni w hotelach, biurach na terenie całego Bliskiego Wschodu. I słuchajcie dzisiejszego oświadczenia Iranu. Wzywamy wszystkich właścicieli, uwaga, wsparcie. Wow. HCR75. Bardzo dziękuję za super wsparcie i patrzę też, mamy 19 536 widzów. Łatwo policzyć, że brakuje 440 osób do 20 tysięcy. Wierzę, że się uda. Okej, ostrzeżenie. Wzywamy wszystkich, piszą władze irańskie, właścicieli hoteli, biurowców, firm w Libanie, Syrii, Djibouti, i we wszystkich innych krajach regionu, w których amerykańska armia umieściła na pracę zdalną swoich żołnierzy, tych ewakuowanych z tych baz, że wszystkie te biznesy staną się uzasadnionym celem. Legitimate target. Czyli my będziemy w to wszystko tłukli. W momencie, kiedy rozpocznie się inwazja, natychmiast odpalamy w to pociski. No jest to wywarcie presji na tych ludzi, żeby oczywiście wypowiedzieli te umowy Amerykanom. Tak? Bardzo interesujące zagrywka i przypominam też, bo to już pod koniec live'a wczoraj padło, może nie wszyscy doczekali, że też jest taka instrukcja, że jak Amerykanie się pojawią, to Irańczycy mają obowiązek brać ich do niewoli i potem oni będą zakładnikami podczas tych negocjacji z Trumpem. Wsparcie od Skorzekwa. Brawo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Także Iran, jak Państwo widzicie, pod wyższa stawkę. Teraz tak, jak wiecie, jest nie tylko kryzys na rynku ropy, o czym cały czas mówimy, ale również na rynku gazu, gazu LNG, czyli tego skroplonego. Problem polega na tym, no, że z Rosją wiadomo jak jest, tak? Teraz jest problem z gazem z Kataru, który już 17% zniszczony, a Katar w ogóle, infrastruktury oczywiście, a Katar w ogóle zaprzestał wydobycia i teraz fatalna wiadomość, miejmy nadzieję, że to się nie potwierdzi, ale słuchajcie, trzy kluczowe zakłady LNG w Australii, która jest chyba trzecim producentem tego gazu skroplonego na świecie, zostały uszkodzone z powodu cyklonu. Potężny huragan uszkodził również takie platformy wiertnicze na wodzie, co oczywiście spowoduje, że ceny gazu jeszcze bardziej wzrosną, jeżeli się tych usterek szybko nie da usunąć. A kiedy, drodzy Państwo, mówimy o usterkach, to też bardzo ciekawą informację znalazłem. Amerykanie się chwalą, widzicie, że uderzyli w tyle i tyle celów i między innymi zniszczyli 77% wejść do tuneli, do tych podziemnych wyrzutni rakiet. Ale uwaga, co się dzieje. Według zdjęć satelitarnych w ciągu 48 godzin większość wejść do tych tuneli została odkopana i udrożniona przez Irańczyków, co pokazuje bardzo ważną rzecz. Uszkodzenie jakiegoś celu, trafienie w jakiś cel nie oznacza jego całkowitej anihilacji. Już kończymy przegląd najważniejszych wiadomości i zaraz będę odpowiadał, kochani, na wasze pytania. Drodzy Państwo, ale jeszcze wiadomości z Ukrainy. Jak widzieliście, od kilku live'ów informuję was o tych uderzeniach na infrastrukturę naftową Rosji, no bo to jest ten gambit Zełenskiego, tak? Trumpa głupia decyzja o wojnie zamyka cieśninę Ormus, brakuje ropy, no to Trump zwalnia z embarga, z sankcji ropę rosyjską. No to Ukraińcy wyprowadzają uderzenie laufrem na tej szachownicy 3D, i biją, drodzy Państwo, w zakłady ropy i systemy, które przesyłają tą ropę rosyjską w świat. Jak wiecie, te dwa główne uderzenia idą na Ufę i Primorsk. Jeden to jest 900 kilometrów ten cel na północy od Ukrainy, drugi 1400 i trwa już trzecią noc, trwają te bombardowania dronowe. Jest to, drodzy Państwo, największy atak dronowy na infrastrukturę krytyczną Rosji od początku wojny na Ukrainie, czyli od lutego 2022 roku. Skala jest po prostu kolosalna. Żeby już wam tutaj nie za dużo nie mówić, pokażę tylko jeden wycinek, który wam powie. Weźmy tą Ufę Ługi. Trzy tankowce zniszczone, dwa potężne zbiorniki, trzy instalacje technologiczne, dwa nabrzeża z infrastrukturą, jeden dźwig portowy z placem przeładunkowym i jedna podstacja rozdzielcza. To jest tylko jedno uderzenie. W Wyborgu zatonął ten super okręt warty 222 miliony dolców. Jan Komuzykant, oczywiście, dziękuję panu bardzo za wsparcie, zatonął, bo oni tam robili go w stoczni w Wyborgu i Ukraińcy go zatopili. Wiadomość z ostatniej chwili, uderzyli w zakład nawozów fosforowych, też kluczowy. I na sam koniec jeszcze złe wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, złe dla Trumpa oczywiście, koszta wojny, samych pocisków, benzyny i tak dalej, obecnie to jest 32 miliardy 318 milionów 299 tysięcy 606 dolarów, a to są tylko koszta stricte operacji militarnej, czyli nie liczone są w ogóle straty, nie wiem, w PKB państw, Zatoki Perskiej, straty związane z ubytkiem gazu i ropy, to są takie tylko te czyste koszta, które se kwatermistrzostwo może wpisać amerykańskiej armii, czyli tam wiecie, fasola w puszce, jajka w proszku, pociski i benzyna i remonty tych okrętów. No i sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna, bo notowania Trumpa, dzisiaj jest najnowszy sondaż Fox News, spadły do approval rate, czyli takiego no, poparcia dla prezydenta, to obecnie 25%. A dodajmy, że jest to prawicowy Fox News, a nie CNN. 75% jest przeciw. I to, drodzy Państwo, powoduje właśnie, że Trump jest coraz bardziej nerwowy i coraz bardziej te jego, powiedziałbym, opinie są takie od ściany do ściany i coraz bardziej rozpaczliwie szuka wyjścia z tej pułapki. Jeszcze coś ciekawego a propos Izraela, jego kłopotów. Chiny ogłosiły specjalny taki komunikat do swoich obywateli, żeby w trybie pilnym opuścili Izrael. Jeżeli jacyś Polacy tam są w Izraelu, nie wiem, zasiedzieliście się Państwo pielgrzymce do Ziemi Świętej albo macie jakichś bliskich po tej lub drugiej stronie muru, bo jak wiecie, wielu Izraelczyków ma polskie korzenie, ale też jest wiele rodzin mieszanych polsko-palestyńskich, z reguły to są Palestyńczycy i polskie panie, to apeluję, wracajcie jak najszybciej. Okej, drodzy Państwo, część naszego live'a, podczas której przedstawiłem najważniejsze informacje dnia 24 godzin, uważam za zamknięty. Polecam, drodzy Państwo, dzisiaj widzimy się drugi raz o godzinie 20. Będzie odcinek z panem Szymonem Kardasiem o ekonomicznych skutkach wojny dla nas, dla Polski, dla naszych przedsiębiorstw gazowych, naftowych. Bardzo ciekawy odcinek. Koniecznie to zobaczcie o 20, a teraz już przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi. Zaznaczajcie swoje pytania w ten sposób, że jest małpka, historia realna, a ja będę mógł wtedy wyłapać się spośród tego pędzącego w szalonym tempie czatu. Ach, właśnie, najważniejsze, 20 tysięcy. Super, to jest 21, tak, nasz live poświęcony wojnie w Iranie i to jest najlepszy wynik. Raz przekroczyliśmy tylko 20 tysięcy, więc ex aequo. Także super, bardzo się cieszę i dzięki temu jutro robię kolejnego live'a, mimo że jest sobota. No chyba wiecie, że się nic nie wydarzy, prawda? Ale coś czuję, że dostarczy nam Trump i cały Bliski Wschód dużo ciekawych tematów, a i wojna na Ukrainie też, jak widzicie, nabiera tempa. Także jest o czym rozmawiać, jest o czym dyskutować. Przechodzimy do sekcji pytań. Ponoć lotniskowiec Lincoln musiał uciekać, bo został zaatakowany. Tak, to już wczoraj mówiliśmy. Trump mówił o 100 pociskach. Jeden na osobę jest ranna na tym lotniskowcu, ale według CENTCOM-u to nie było combat injury, czyli no nie w walce, czyli poślizgnął się facet może albo, nie wiem, sturlał ze schodów, trudno powiedzieć, ale tak, oczywiście, że tak. Irańczycy 100 pociskami, podobno według Trumpa, trzymają na dystans Lincolna, no ale problem polega na tym, że lotniskowiec Ford, ten popalony, musiał się wycofać, a pamiętajcie o tym, że to bardzo zmniejsza amerykańskie możliwości, bo te dwa lotniskowce, Lincoln i Ford, były takimi no platformami, z których startowały te wszystkie F-35, F-18 i te inne samoloty, które dokonywały tych misji bombowych. Teraz ich jest po prostu znacznie, znacznie mniej, co oznacza, że Amerykanie mają mniejsze możliwości. Swoją drogą ciekawi mnie wynik śledztwa, co tam się dokładnie stało i czy to rzeczywiście był pożar w pralni, bo jeżeli okręt na 2 lata zjeżdża do stoczni, nie chce mi się trochę w to wierzyć. Czy Chiny i Rosja pomogą Iranowi? Już pomagają, już są informacje, wczoraj je podawałem, że Rosja przekazuje drony i amunicję Iranowi, dlatego Izrael uderzył, eskalując wojnę na północy, czyli na ten port na Morzu Kaspijskim, przez który prowadzi ten główny szlak dostaw podzespołów, dronów, broni z Rosji do Iranu. Jak jest z Chińczykami? No tutaj Chińczycy są dużo bardziej dyskretni niż Rosjanie i nie mamy 100% informacji, ale podobno jest program rakiety za ropę, to znaczy Chińczycy dostają ropę irańską, a sami dostarczą podzespołów. No i to byłoby logiczne, na miejscu Chińczyków robiłbym to samo, no bo im bardziej Ameryka tu grzęźnie, tym na Bliskim Wschodzie, tym oczywiście lepiej. A przy okazji powiem wam, co Putin powiedział. Putin powiedział, że konsekwencje długofalowe tej wojny będą gorsze niż epidemii, wiadomo jakiej choroby. Lepiej nie mówić tego słowa na C, bo znowu jakieś demonetyzacje się pojawią. Podobne algorytmy są wyczulone na tym punkcie. Panie Piotrze, czy Trump poniesie jakiekolwiek konsekwencje tych wydarzeń pozapolitycznymi? Nie. Tak jak Bush nie poniósł. No zobaczcie, George Bush. Nie ma człowieka chyba żyjącego na świecie, no poprawcie mnie, myślę, który spowodowałby taką ilość ludzkiego cierpienia. No nie ma po prostu, tak? Dwie wielkie wojny, setki tysięcy ludzi zabitych, dwa rozwalone kompletnie państwa, Mnóstwo też Amerykanów na obu tych wojnach poginęło, sojuszników. Polityka Busha, ta neokonserwatywna, mesjanistyczna, zamiany Bliskiego Wschodu w raj demokracji liberalnej, spowodowała też kolaps innych krajów, Libii, Syrii. Wszędzie tam dochodziło do strasznych rzezi, jakieś ISIS powstały, jakieś inne koszmarne organizacje. A co robi Bush? No, spokojnie sobie na emeryturze siedzi, gra w golfa i jest szanowanym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Dlaczego z Trumpem miało być inaczej? Przecież Trump w porównaniu z Bushem, przy całym moim krytycyzmie do tej decyzji o wywołaniu tej wojny, to jest przecież nic. Życie jest, drogi panie, zwracam się do naszego widza, bardzo, bardzo brutalne, niestety. Tylko słabi płacą za swoje błędy, to znaczy można tam do tej Hagi przywlec jakiegoś kacyka z Afryki albo jakiegoś, wiecie, faceta z Jugosławii byłej, no. Ale amerykański przywódca? Nigdy, nigdy. Czy USA może po prostu się wycofać z okrętami z tego miejsca z dnia na dzień, a Trump ogłosi sukces, pyta pan Sen Shiro. Nie, nie może, z tego powodu, że tam są te bazy. I są sojusznicy. No Trump nawet zapytany na tej konferencji prasowej, o której wam mówiłem, przez dziennikarzy, a co z sojusznikami? No będziemy ich bronić. No bo co ma innego powiedzieć? No nie może porzucić swoich baz. Do rozpoczęcia wojny wystarczy jedna strona, bo wystarczy zaatakować kogoś, tak? To jest bardzo proste. Ale do skończenia wojny już potrzeba zgody dwóch stron, no bo trzeba się dogadać w sprawie jakiegoś zawieszenia broni, rozejmu lub pokoju. No nie ma innej możliwości na tym świecie. W związku z tym, no dobrze, Trump powie, zwijam żagle, zabieramy ten lotniskowiec i co tam zostało do Ameryki, a Irańczycy sobie spokojnie, metodycznie będą tłukli po bazach amerykańskich w regionie, których jest tam po prostu masa, i plus będą upuszczać krwi amerykańskim sojusznikom w akcie zemsty za to, że udostępnili swoje terytorium do ataku. No bo zwróćcie uwagę, ten sam dylemat miała Ukraina. Przecież jak Białoruś udostępniła swój teren do ataku na Ukrainę Rosjanom w 22 roku, no to też Zełenski się wahał, tak? Pyknąć tą Białoruś czy nie pyknąć? Nie pyknął, ale Iran pyknął. Poszedł na ostro. Błagam, mikrofon ultra łatwo się wpina, dźwięk będzie top. A co jest nie tak z moim dźwiękiem? Mam najlepszy możliwy mikrofon, proszę zobaczyć. Firmy Apogee, który zresztą kupiłem dzięki wsparciu naszych widzów. Działa, na zielono jest wszystko napisane. Dźwięk powinien być jak żyleta. Napiszcie, jeżeli jest jakiś problem. Wczoraj też był problem z połączeniem. Posłuchałem was, kupiłem kabel Ethernet, podłączyłem się, jestem teraz podłączony do routera, już nie na Wi-Fi. Mam nadzieję, że obraz jest ok w związku z tym, ale co z dźwiękiem, bo nie dostawałem wcześniej żadnych informacji, panie Jakubie, żeby coś było nie tak. Żyleta, ok, dźwięk super, dźwięk jest rewelacja, dźwięk idealny, no kurczę, słuchajcie, to jest naprawdę rewelacyjny mikrofon, w ogóle zrobiony w Meksyku. Także bardzo się poważnie po wczorajszej wpadce z tym, że mieliśmy słabe łącze, przygotowałem, słuchajcie, sprawdziłem, zrobiłem speed testa, podłączyłem się kablem, więc jestem podłączony na kablu, nie na Wi-Fi, zrobiłem speed testa i mam, słuchajcie, pobieranie 93,91, przesyłanie 93,34. To chyba mógłbym rakietę wystrzelić w kosmos teraz z tego swojego domku drewnianego w lesie. Podłączyli mi tu stałe łącze, jest super mikrofon. Jeżeli jeszcze macie jakiś pomysł, jak usprawnić historię realną, dawajcie znać, tylko nie podpowiadajcie mi, żebym sobie postawił wypasione studio, bo stwierdziliśmy, że to nie jest w naszym stylu na razie, że fajne jest to poddasze, że to jest klimat historii realnej i tak, no i to jest po prostu na YouTubie ważna jest chyba naturalność bardziej niż jakieś wystudiowane, wiecie, wymake-upowane, gadające główki w super świetle telewizyjnym formacie. No. Ja, przynajmniej taka jest moja filozofia. Sznycel, bardzo dziękuję za wsparcie. A to wczoraj było po Wi-Fi? Tak, wczoraj było po Wi-Fi, ale na swoje usprawiedliwienie mówię, że nigdy nie było problemów. To był 20 live i były lagi, tak? Czy jak to się nazywa? Pierwsze 19, które zrobiliśmy, było bez zarzutu na Wi-Fi, no ale już teraz już nie będę podejmował ryzyka. W jaki sposób Wielka Brytania jest uwikłana w relacje z Izraelem? No, to książkę o tym napisałem. No, gdyby nie Wielka Brytania, to w ogóle by Izraela nie było. Jest akuszerką Wielka Brytania tego państwa, począwszy od deklaracji Balfoura z 17 roku, poprzez wspieranie Jeszivu, krwawe stłumienie bestialskie powstania Palestyńczyków w 1936 roku, czy też Arabów palestyńskich, poprzez potem wsparcie Izraela. Oczywiście były też gorsze momenty w stosunkach dwustronnych, ale ogólnie rzecz biorąc, Brytyjczycy mają tradycję wspierania państwa położonego tam, gdzie chce. Okej. Jeszcze tu jest jakieś mikrofony wpinane do BT. No przepraszam bardzo, to już jest powyżej moich możliwości. Powiem Patrykowi, naszemu montażyście, ja się po prostu na komputerach nie znam, mówię bez bicia. Jestem, słuchajcie, z zawodu historykiem, z zamiłowania molem książkowym. Nigdy nie miałem nic wspólnego z informatyką, komputerami, kablami, mikrofonami, więc też proszę o wyrozumiałość, ale staram się jak mogę. Ale spytam Patryka o te BT. Dlaczego ceny produktów z importu jeszcze nie wzrosły? Anonim, nie wiem. A nie wzrosły? Bo ja mam wrażenie, że wszystko wzrasta tak błyskawicznie te ceny, że już po prostu nie jestem w stanie nadążyć. Byłem wczoraj w Warszawie przy okazji meczu, coś zjadłem, coś kupiłem, no to po prostu płaci się tak horrendalne pieniądze, dużo większe niż kiedyś. Jestem w ogóle zaskoczony. Dobra. Panie Piotrze, co po wojnie? Zależy której. Bo zawsze by ludzie, niestety ludzka natura jest taka, że zawsze będą ze sobą toczyć wojny. No już myśleliśmy, że żyjemy w epoce końca historii, ale tak, jeżeli skończy się wojna w Iranie, co mam nadzieję szybko się zmaterializuje, no to nie będziemy pewnie robili live'ów codziennie, no bo to nie będzie miało sensu, ale jeżeli podoba wam się ta formuła, napiszcie w komentarzach, mogę robić nie wiem, raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu jakiś live, jak coś się będzie działo, bo też dla mnie to też jest bardzo fajne, bo mogę sobie z wami pogadać, poczatować, to jest trochę taka bardziej naturalna formuła, prawda? Myślę, że wydaje, że to oprócz oczywiście rozmów z ekspertami, które nie znikną, przypominam nawet dzisiaj o 20:00 będzie rozmowa z panem doktorem Szymonem Kardasiem o skutkach gazowo-ropno-cenowych dla Polski i dla Polaków, dla was wszystkich, drodzy państwo, no to możemy takie live'y co jakiś czas robić. Ja zawsze trochę się tylko zastanawiałem, czy... A no dobra, daruję sobie już tą myśl. Czy ten świat stał się karykaturą samego siebie? Nie, to jest naturalna kontynuacja. O co chodzi z wpisami Białego Domu na Twitterze? Jakieś zapikselowane zdjęcia. No wczoraj się zaczęło od tego, że pani Caroline Lewitt opublikowała chyba zdjęcie swoich nóg, teczki pod pachą i coś mówi, że coś się ma jutro zostać odpalone. Potem jakieś zapikselowane zdjęcia, jakieś dziwne dźwięki na oficjalne krótkie takie filmiki. No zakładam, że to jest jakieś takie januszowanie po amerykańsku w postaci jakiejś kampanii PR-owskiej. Coś chcą w ten sposób zapowiedzieć. Pewnie się dowiemy w najbliższych dniach, o co chodzi, no bo nie wierzę, żeby to były aż takie wpadki. Nie ma przypadków na tym świecie. Czy premier państwa leżącego tam, gdzie chce, zostanie po wojnie aresztowany za korupcję i ludobójstwo w Gazie? Za to drugie nie, za to pierwsze bardzo prawdopodobne. O co chodzi z tym państwem tam, gdzie chce? Pisze pan, pyta pan Lawka. No to jest kolang doktora Szewki, który jest po prostu uroczy i próbuje ominąć w zgrabny sposób słowa, które algorytmy YouTube'a mogą uznać za nieodpowiednie dla widzów i dla reklamodawców. W związku z tym państwo położone tam, gdzie chce, strefa opatrunku, Humus jako organizacja radykalna. A co tam jeszcze jest? Podpowiedzcie mi tutaj w komentarzach. Ja to uwielbiam, bardzo mi się to podoba. No i nie ukrywam, że też borykałem się z problemami, kiedy dużo było mowy o tym państwie i to użycie takiego, oddaję tu cały copyright panu doktorowi Szewce, użycie takiego sformułowania, no nie dość, że jest dowcipne, ale przede wszystkim jest, pozwala uniknąć demonetyzacji, ograniczania zasięgów. I jeszcze jedna rzecz, wczoraj była minister, o czym wam mówiłem, Cipi Livni, spraw zagranicznych Izraela, de facto powiedziała, że to jest państwo położone tam, gdzie chce, bo nie ma żadnych ustalonych granic. Sama sobie je wyznacza w zależności od tego, jakie ma widzimisię i możliwości. Więc chyba nie jest to jakieś nieuprawnione sformułowanie. Okej. Netanyahu, oczywiście, Netanyahu, premier Netanyahu, świetny jest pan doktor Szewko, tu inne też dajecie przykłady. Dziękuję Pablo DJ za wsparcie. Która to godzina? 5 po. No dobra, kończymy chyba powoli. Jak pan skomentuje poparcie Ukrainy dla USA i Izraela w świetle tego, że wojna na Bliskim Wschodzie mocno ją osłabia? No cóż, to nic nie oznacza. No oczywiście, że chciałby Zełenski, żeby szybko ta wojna się skończyła, ale jego sojusznikiem są Amerykanie, takim jakim są, ale są, tak? A strategicznym przeciwnikiem, jednak mimo wszystko rywalem, w jakiejś formule również Iran, no bo Iran dostarczył szachedy i technologie szachedowe. Teraz oczywiście już i Rosja je produkuje na własne, na licencji, tak jak my maluchy za gierka, ale oczywiście te szachedy zabiły bardzo wielu Ukraińców, no więc w przypadku akurat Ukrainy no nie dziwię się, że taka ta rozgrywka jest, chociaż też pstryczek dostał w nos Trumpinio tą wizytą Zełenskiego w Arabii Saudyjskiej dzisiaj, no bo ewidentnie Saudyjczycy zgłosili się o pomoc do tego, kto się zna na wojnie XXI wieku, bo ten, kto się nie zna, czyli Amerykanie, stracili ich zaufanie, a to bardzo niedobre z perspektywy. Czy Houthi dołączą do wojny w końcu? Bo zapowiadali, a nic się nie dzieje. Patryk Szpara. No tak, panie Patryku, to jest jakiś never ending story od przygody niewolnicy Izaury, odcinek 1715. Rzeczywiście już 10 razy co najmniej informowali, ja już przestałem nawet wam o tym mówić. Jest to dla mnie zagadką po prostu, bo Houthi dołączyli się do wojny wtedy, kiedy Hamas zaatakował Izrael i wtedy strzelali. I wydawało mi się, że to będzie naturalne, że dopiero to będzie cios dla globalnej gospodarki, zamknąć cieśninę Ormus i jednocześnie zamknąć tą cieśninę na Morzu Czerwonym do kanału Sueskiego. Gdyby to Houthi zamknęli, no to świat już w ogóle by nie było co składać, co zbierać. W związku z tym mam teorię swoją, ale oczywiście niczym nie potwierdzoną, może ktoś im zapłacił haracz. Przyleciał pan z CIA z czarnymi okularami w Black Hawkiem i dał walizkę zielonych. No, nie rozumiem w ogóle, dlaczego oni do tej wojny nie dołączają, bo to byłby prawdziwy szachmat. Teraz jest szach w rozgrywce szachowej między Trumpem a Iranem, a dojście Houthi to byłby mat. Zagadka. Dobrze, tu pani mówi, że mówił pieniądze, a nie pieniądze. Ja niestety, drodzy państwo, mam różne takie swoje śmiesznostki słowne, nad czym bardzo boleję, pracuję nad tym. Między innymi czasami mówię, ale pamiętajcie o jednej rzeczy, że jest zawsze, dochodzi pewna trema przed, ile bym odcinków nie zrobił, zawsze występując publicznie człowiek ma jakąś tremę, to raz. Dwa, jestem już starym koniem, trudno mi zmieniać rozmaite takie swoje nawyki, ale oczywiście pracuję nad tym i pamiętajcie też jeszcze o jednej rzeczy, że ja jestem naturszczykiem, jak Himmelsbach w polskim, w PRL-owskim kinie, to znaczy nie przeszedłem żadnego profesjonalnego szkolenia. Nie ma tutaj żadnego plastiku w historii realnej, nie byłem spinowany przez jakiś spin doktorów, którzy mi mówili, jak się zachowywać, gestykulować, mówić, w jaki sposób modulować głosem przed ekranem. Robię po prostu to na spontanie, tak jak czuję, stąd są pewne niedociągnięcia językowe, za co również bardzo przepraszam, ale oczywiście przyjmuję krytykę, proszę zgłaszać, jak przekręcam jakieś słowa i będę się podciągał w kolejnych live'ach. Pieniądze, dobrze. Zapamiętałem. Czy Baron Trump korzysta na wojnie z informacji insajderskich, by robić jeszcze większe pieniądze, czy ktoś bym się interesował? Nie wiem, nie mam jakiegoś wielkiego zainteresowania. Z rodziny Trumpa najbardziej interesuje mnie Melania. Na pewno nie Baron. Aleksander Pawłowski. Trump chyba się dowiaduje, co napisał na X, bo nie wierzę, że sam to wymyśla. A właśnie ja uważam, że on sam to wymyśla. Gdyby to robili PR-owcy, to byłoby normalne. Myślę, wydaje, że on siada, on ma oczywiście taką osobę, która tam mu to klepie, mówi tak, teraz dużymi literami. Bach, 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 bach. Jestem pewien, że raczej wywołują te tweety jego przerażenie w jego zespole PR-owsko-doradczo-prasowym. Dobrze, dołączają. Tutaj kolejne dostaję prośby od widzów. Przyznam, że bywam przerażona wojną, pisze pani Weronika Kaszub. Czy może pan jakoś pocieszyć obywatela? Tak, oczywiście, pani Weronika, ta wojna, której teraz komentujemy w Iranie, jest daleko od nas. Wojna na Ukrainie jest niestety blisko, ale no, już od 4 lat całe szczęście nie dotarła do nas w jakiejś bardzo drastycznej formie. Tak, oczywiście mieliśmy tą ukraińską rakietę w przewodowie, mieliśmy drony, ale na razie Polska jest bezpieczna. Rosja traci bardzo dużo i zaangażowane swoje siły na Ukrainie. Póki tam się kotłuje, to myślę, że może pani spać spokojnie. I potem też wydaje mi się, że inwazja na NATO ze strony Rosji byłaby niemądra. Nie widzę specjalnie interesu, jaki Rosja by w tym miała, tak mówiąc szczerze. Także oczywiście zawsze w polityce, wie pani, jest taki element nieprzewidywalności, tak? Na przykład ta wojna w Iranie, no jakby ją wziąć z logicznego punktu widzenia, ona w ogóle nie ma prawa istnieć, tak? To jest jakiś sen, co my wszyscy teraz przeżywamy od miesiąca, a jednak doszło do niej, tak? W związku z tym czasami przywódcy wielkich mocarstw nie działają racjonalnie, bo wojna w Iranie z racjonalnego punktu widzenia nie powinna była się wydarzyć. Nie było żadnego powodu do niej, te wszystkie powody o tam jakichś atomach, nie atomach, zagrożeniach dla amerykańskich baz są wyssane po prostu z palca. Jedynym powodem tej wojny było to, że Trump zamiast wierzyć własnym agencjom wywiadowczym uwierzył Mossadowi i Bibiemu, bo Bibi szukał takiego jelenia, który zaatakuje Iran, który jest po prostu strategicznym rywalem i Izraela. Izrael chce go osłabić i szukał go w amerykańskiej administracji od 40 lat i znalazł. End of the story. To naprawdę książka o genezie wojny w Iranie będzie bardzo krótką broszurą. Nie ma specjalnie co się rozwodzić nad tym. Jak pan sądzi, kto wygra ten konflikt? Iran czy oś zła? Szur GTEP. Doceniam ten dowcip. Ja jestem oczywiście daleki, tak mówiąc poważnie, do traktowania którejkolwiek z tych stron konfliktu jako osi dobra lub zła. Nie, jako realista nie wierzę w to, że jest dobro lub zło. Po prostu jest realizowanie swoich interesów, a czasami nie, jak pokazuje Trump, ale nie ma w stosunkach międzynarodowych kategorii dobrych, złych. No. Po prostu to się potem w trakcie propagandy, wiecie, wojennej się trzeba zohydzić tego przeciwnika, więc się mówi, oni są źli, my jesteśmy dobrzy. Zobaczcie na II wojnę światową, no. Na przykład front wschodni, no przecież niemieccy żołnierze mieli Gott mit uns napisy na pasach i byli święcie przekonani, że idą na słuszną wojnę przeciwko bezbożnym bolszewikom. No. I w drugą stronę to samo, żołnierze Armii Czerwonej, im z kolei propaganda mówiła, że oni sprowadzą słuszną wojnę o wyzwolenie światowego proletariatu. I so on and so on and so on. No jakoś trzeba tych ludzi, wiecie, bo kiedyś jak były te armie zaciężne, no to było łatwo. Król mówił, dobra, potrzebuję 10 tysięcy najemników, a nagrodą dla was będą łupy i kobiety, tak? W mieście, w grodzie wroga, który zdobędziemy. No i wtedy to wszystko działało, ale w momencie, kiedy zaczęły się wojny epoki demokratycznej, czyli od czasów Napoleona, powoływanie milionowych armii z poboru, no to trzeba w jakiś sposób zmusić ludzi, żeby przełamywali po prostu swój instynkt samozachowawczy i strzelali do innych ludzi i sami dawali się zabić, tak? Jak to zrobić? No trzeba ich nafaszerować propagandą. Jesteście dobrzy, walczycie o dobrą sprawę, ratujecie świat, no to są rzeczy, dla które warto się poświęcić, a ludzie potem idą na front i dają sobie odstrzelić 4 litery i wierzą, że zginęli, wiecie, za ideały, ojczyznę, demokrację, a w rzeczywistości giną, bo mocarstwa walczą o dominację i swoje interesy, pieniądze i władzę. To jest niestety smutna lekcja z historii. Okej, dobra. Dźwięk super, cieszę się bardzo. Kochani, kończymy. Która płyta Iron Maiden najlepsza? Power Slave, X Factor i Seven Son of the Seven Son. Gdybym miał wskazać jedną z tych trzech, to Power Slave, bo jest na niej najwybitniejsza kompozycja w historii muzyki wszechczasów, to znaczy Rime of the Ancient Mariner. 13-minutowa epicka piosenka Iron Maiden, którą po prostu posłuchajcie sobie dzisiaj wieczorem. Dawam niezłego kopa. Dobra. Jeszcze tutaj może jedno pytanie. Jestem młodą osobą, pisze pani Gabriela. Zastanawiam się nad tym, czy w obliczu tego, jak wygląda sytuacja na świecie, jest dla mnie bezpieczne i korzystne budowanie swojego życia w Polsce czy poza Europą. Nie, niech pani buduje swoje życie w Polsce. Bardzo panią proszę. Wszystko będzie dobrze. Nasze miejsce na świecie to jest tu nad Wisłą i musimy robić wszystko, żeby było bezpiecznie. Musimy ciężko wszyscy pracować, żeby Polska, jesteśmy elementami jednego, powiedziałbym, mechanizmu, przy całej mojej indywidualności, którą znacie. Proszę realizować się nad Wisłą w Polsce. Jesteśmy naprawdę w wspaniałym miejscu na świecie. Zobaczcie, Polacy kiedyś wyjeżdżali do pracy, dzisiaj wracają masowo z Holandii, z Wielkiej Brytanii, a do nas przyjeżdżają ludzie, żeby pracować i tu szukają szczęścia, bo w ich krajach jest po prostu gorzej. Także złoty wiek, można powiedzieć, i oby nigdy, nigdy Polska nie znalazła się w stanie wojny. To jest stałe hasło historii realnej, bo to by cofnęło nas w rozwoju i ten gwiezdny czas by nam został odebrany. Drodzy Państwo, live'a uważam za zamkniętego. Jutro o 12, skoro przekroczyliśmy dzisiaj 20 tysięcy, mimo soboty, zapraszam. Chyba, no, że nic się w ogóle nie stanie, ale nie sądzę. Dzisiaj o godzinie 20 widzimy się drugi raz. Rewelacyjny odcinek z panem Szymonem Kardasiem, ekspertem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem Kardasiem, który zajmuje się analizą gazu i ropy. Znacie go doskonale z historii realnej. Niesamowicie, powiedziałbym, człowiek, który z pasją opowiada o tych sprawach, i ja go zapytam, jaki wpływ na wasze życie będzie miała wojna w Iranie długofalowy, o co chodzi z polskim gazem z LNG ściąganym z Kataru do Polski, jaki to jest wolumen i jak to wpłynie na ceny gazu. No i oczywiście już zdradzę wam, że ponad połowę naszej ropy bierzemy z Arabii Saudyjskiej, w związku z tym też porozmawiamy o tym, ile będzie kosztowała benzyna na stacjach i jak to wpłynie w ogóle na całe nasze życie, no bo wszystko rośnie, tak? Bo transport handlowy też jest oparty na kołach w Polsce w dużej mierze. Także bardzo, bardzo ciekawy odcinek o 20. Polecam wam, widzimy się dzisiaj drugi raz, a tymczasem żegnam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję pani Wiolce, dziękuję, która czuwała nad kulturą na tym czacie, wszystkim patronom, widzom. Trzymajcie się, do zobaczenia dzisiaj o 20, a jutro o 12 live. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.